Dobrze, to w takim razie kontynuujemy dzisiaj ten drugi rozdział. Dalej lekcja historii ze Starego Testamentu. Tydzień temu mieliśmy historię kogo?
Abrahama.
I co analizowaliśmy w historii Abrahama?
Jak to w końcu było z tym usprawiedliwieniem?
No i co było najpierw?
Sprawiedliwienie, wiara.
Wiara.
A dopiero później
uczynki.
Uczynki potwierdzały wiarę, która była przedtem.
Uwierzył Bogu, Boże obietnice.
A Bóg czekał potem 40 lat, żeby uznać go za sprawiedliwego.
Nie.
Sprawiedliwy od razu.
Od razu.
Tak. Bóg uznał go od razu sprawiedliwym i nie czekał na ofiarowanie Izaaka.
Potwierdza to też apostoł Paweł.
Tak. To prawda. Więc Abraham, oczywiście, jego uczynki były jak najbardziej, potwierdziły, że trwa w wierze, ale usprawiedliwienie nastąpiło wiele lat wcześniej, zanim ten test przyszedł. I tak mówi Biblia w tych miejscach, w których przeanalizowaliśmy. Mieliśmy taką kolejność, że postawiliśmy sobie pytania, analizowaliśmy treść dotyczącą tego tematu życiorysu, a dopiero potem, kiedy przeanalizowaliśmy tekst, patrzyliśmy, co dalej Biblia mówi odnośnie tego, co myśmy sami zaobserwowali. I co zaobserwowaliśmy, że co? Nasza obserwacja pokrywa się z nauczaniem apostolskim, czy nie?
Tak.
Pokrywa się. Nasza obserwacja tekstu pokrywała się z nauczaniem apostolskim, czyli apostołowie doskonale znali po pierwsze Słowo Boże, a po drugie właściwie je interpretowali. Może inaczej. My je właściwie interpretujemy, jeśli nasze zrozumienie, nasze obserwacje zgadzają się z nauczaniem apostolskim, bo to oni są fundamentem, na którym się budujemy. I oni byli natchnieni przez Boga, więc może w ten sposób bardziej będzie to
właściwe. No tak, tam to Słowo Boże, właściwe. To tłumaczone.
Słucham?
No bo to jest Słowo Boże, natchnione, prawda? Tylko tyle, że tłumaczone.
Tak, to wkraczamy w jeszcze jeden jak gdyby temat, ale ja nie o tym. Dobra, to teraz mamy drugą historię, bo mamy tutaj, zobaczcie, w tym drugim rozdziale wspomnianą Rahab. W 25 wersecie mamy napisane tak. Podobnie i nierządnica Rahab. Czyż nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Czyli tekst mówi, że podobnie nierządnica Rahab. Podobnie jak kto?
Abraham.
Bo jest napisane wcześniej, czyż Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, syna swego, na ołtarzu? Tak samo tutaj podobnie Rahab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, więc spróbujmy sobie dzisiaj tą historię przypomnieć. Pewnie ją czytaliście w domu, prawda? I sobie przeanalizujemy tą historię. To jest Jozuego, drugi rozdział. Księga Jozuego. Drugi rozdział. Kiedy Żydzi zbliżali się do ziemi obiecanej, byli na wschodnim brzegu Jordanu i część plemion, pamiętacie jakich?
Adam
Manases. Część plemion była na wschodnim brzegu, ale oni mieli już przejść przez Jordan i zaatakować, tak, i zaatakować miasta po zachodniej stronie.
Manases,
tak, tak, tam są oni nawet wymienieni, dokładnie, dokładnie. Więc mieli zaatakować już miasta na zachodnim brzegu Jordanu. I wyprawieni zostali szpiedzy, żeby wyszpiegować, jak wygląda sytuacja w mieście Jerycho. Ono było pierwszym na drodze.
I dwóch szpiegów dokładnie nawet.
Tak, dwóch szpiegów. I oni poszli, obejrzeli ziemię i Jerycho. I co zrobili? Przeczytajmy sobie ten drugi rozdział. Drugi rozdział. Przeczytajmy sobie cały. Potem sobie tylko kawałek przeczytamy, ale drugi rozdział przeczytajmy sobie. Przypomnijmy sobie tą historię.
Potem Jozue, syn Nuna, wysłał potajemnie z Szytim dwóch szpiegów, mówiąc: idźcie, obejrzyjcie ziemię i Jerycho. Poszli więc i weszli do domu pewnej nierządnicy, która miała na imię Rahab, i tam odpoczęli. I doniesiono królowi Jerycha: oto jacyś mężczyźni spośród synów Izraela przyszli tutaj nocy, aby wybadać tę ziemię. Król Jerycha posłał więc do Rahab, rozkazując: wyprowadź mężczyzn, którzy przyszli do ciebie i weszli do twojego domu, bo przyszli wybadać całą tę ziemię. Kobieta jednak wzięła tych dwóch mężczyzn, ukryła ich i powiedziała: to prawda, że przyszli do mnie mężczyźni, ale nie widziałam, skąd oni są. Nie wiedziałam. A gdy miano zamykać bramę o zmierzchu, mężczyźni ci wyszli i nie wiem, dokąd poszli. Ścigajcie ich prędko, to ich dogonicie. Ona zaś zaprowadziła ich na dach i przykryła wiązkami lnu, które rozłożyła na dachu. Wysłani mężczyźni ścigali ich w kierunku Jordanu aż do brodów. I jak tylko ścigający wyruszyli, zamknięto bramę. A zanim usnęli, ona wyszła do nich na dach i powiedziała do tych mężczyzn: wiem, że Pan dał wam tę ziemię, bo strach przed wami padł na nas i wszyscy obywatele tej ziemi truchleją przed wami. Słyszeliśmy bowiem, jak Pan wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu, i co uczyniliście dwom królom amorejskim, którzy byli po tamtej stronie Jordanu, Sihonowi i Ogowi, których pobiliście. Gdy o tym usłyszeliśmy, nasze serca struchlały i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu, bo Pan, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi. Dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak i wy okażecie miłosierdzie domowi mego ojca. I dajcie mi pewny znak, że zachowacie przy życiu mego ojca i moją matkę, moich braci i moje siostry i wszystko, co do nich należy, i ocalicie nas od śmierci. Odpowiedzieli jej mężczyźni: ręczymy za was naszym życiem, jeśli nie wydacie tej naszej sprawy, i gdy Pan odda nam tę ziemię, okażemy ci miłosierdzie i wierność. Potem spuściła ich na sznurze z okna, bo jej dom przylegał do muru i ona mieszkała w murze. I powiedziała im: idźcie w góry, by nie spotkali was ścigający. Ukryjcie się tam przez 3 dni, aż powrócą ścigający, a potem pójdziecie swoją drogą. Mężczyźni powiedzieli jej: będziemy wolni od tej przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. Gdy wejdziemy do ziemi, przywiążesz do okna czerwony sznur, po którym nas spuściłaś, i zbierzesz u siebie w domu swego ojca swoją matkę, swoich braci i cały dom swego ojca. Ktokolwiek bowiem wyjdzie poza drzwi twego domu, jego krew spadnie mu na głowę, a my będziemy bez winy. Lecz krew każdego, kto będzie z tobą w domu, spadnie na naszą głowę, jeśli czyjaś ręka go dotknie. Jeśli jednak wydasz naszą sprawę, będziemy wolni od przysięgi, którą kazałaś nam złożyć. I odpowiedziała: jak powiedzieliście, niech tak będzie. Wtedy wypuściła ich i poszli, i przywiązała czerwony sznur do okna. Odeszli więc i przyszli na górę i pozostali tam przez 3 dni, aż powrócili ścigający. a ścigający szukali ich po wszystkich drogach, ale nie znaleźli. I zawrócili ci dwaj mężczyźni, zeszli z góry, przeprawili się przez rzekę, przyszli do Jozuego syna Nuna i opowiedzieli mu wszystko, co się z nimi działo. I mówili do Jozuego: Pan oddał w nasze ręce całą tę ziemię, bo wszyscy obywatele tej ziemi struchleli przed nami.
Okej, okay. No i dobrze. I teraz mamy po kolei co? Wywiadowcy izraelscy wysłani przez Jozuego do Jerycha, tak? Wstępują do nierządnicy Rahab i tam nocują. I teraz, co robi nierządnica Rahab, kiedy przychodzą do niej przedstawiciele miasta? Czyją ona jest obywatelką?
Tego miasta.
Tego miasta. Kto jest jej pobratyńcami?
Ci z tego miasta.
Przyjaciel, ludzie z miasta. To jest jej miasto, jej współobywatele i oni do niej przychodzą, do swojej
obywatelki
i mówią: wydaj nam tych ludzi, ponieważ oni nie przyszli tutaj dla nas ku dobremu, ale oni przyszli na naszą zagładę. Oni chcą nam zabrać wszystko, co my mamy. Również to, co ty masz. Chcą zabrać. Chcą nas zniszczyć. I ona co mówi?
Że byli.
Ukryła ich.
Ukryła ich, nie wydała.
Tak, nie wydała.
I skierowała pościg w błędnym... W błąd wprowadziła pościg. Nie dość tego, że ich schowała, to jeszcze w błąd wprowadziła pościg, żeby jeszcze bezpieczniejsi byli. I kiedy pościg pojechał, oni pojechali szukać ich, tak, to...
Poinstruowała, co mają zrobić, żeby uniknąć...
Tak, instruuje ich tak, żeby oni na pewno nie wpadli w zasadzkę, kiedy będą tamci wracać. I teraz byśmy zadali sobie pytanie, czemu to zrobiła? Jaki był powód? Co się takiego wydarzyło wcześniej, że ona coś takiego zrobiła? Bo musiało się coś wydarzyć, co spowodowało takie, a nie inne zachowanie. I teraz zobaczcie, co ona mówi. Ona mówi, że coś wcześniej nastąpiło. Coś się zmieniło w jej myśleniu, co spowodowało taką, a nie inną postawę, bo normalnie ona powinna ich wydać. Dlaczego? Bo powinna się troszczyć o swój lud, swój dom, tak? I wszystko, co ma. Ale coś się stało. I teraz ona sama to tłumaczy, zobaczcie. Więc co się stało?
Ona powiedziała, że wie, że Bóg, że Jahwe...
Gdzie to... powiedziała?
Tu,
no co powiedziała?
Wiem, że Pan dał Wam tę ziemię, bo strach przed Wami padł na nas. I wszyscy obywatele tej ziemi truchleją przed Wami.
Wiem, że Pan Wam ziemię tą dał. A skąd ja to wiem, że Pan dał Wam tą ziemię? Bo co? Słyszeliśmy, co się stało z wodami Morza Czerwonego. Słyszeliśmy, co się stało z królami amoryjskimi, z Sychonem i Ogiem. A oni uchodzili za niezwyciężonych, za potężnych władców. I słyszeliśmy, co się stało z Morzem Czerwonym, kiedy przechodziliście. I wiem, że to wasz Bóg sprawił. Ja to wiem. Czy tylko ona to wie?
Nie.
Nie, no ona się dowiedziała. To jest, to szła fama. Wszyscy to wiedzieli. Ale jaką to wywołało reakcję w mieszkańcach miasta?
Serce jest truchlawe i nie było już odwagi w nikim z waszego powodu.
Strach. Ale kiedy przybyli posłańcy, to co chcieli zrobić?
No nie przyjęli ich...
Strach nie powodował, że oni uznali ich za tych, którzy mają prawo do tej ziemi. Nie, to byli wrogowie, chcieli ich zabić. Czyli strach nie spowodował oddania chwały Bogu, a spowodował wręcz potrzebę obrony. Strach, panika, ale będziemy się bronić. A ona dowiadując się tego, tak, mówi, że serca wszystkich struchlały, nie było już odwagi w nikim z waszego powodu, bo
Pan
jest Bogiem wysoko na niebie,
nisko na ziemi. Że Pan, wasz Bóg, jest Bogiem i na niebie, i na ziemi. Trzeba pamiętać, że ci bogowie, którzy tam byli, to dzielili się takich, którzy mieli moc na niebie, takich, którzy mieli moc na ziemi, gdzieś tam w podziemiach. Była cały panteon bóstw i jedne miały tu władzę, inne tu. Więc pod tym kątem patrząc, trzeba zrozumieć, co ona mówi. A wasz Bóg jest Bogiem wszędzie. On jest jeden i on ma moc wszędzie, i na górze, i na ziemi. Dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na Pana, że jak ja okazałam wam miłosierdzie, tak też wy okażcie miłosierdzie mojemu domowi mego ojca i dajcie mi pewny znak, że zachowacie nas przy życiu. Czyli co wie Rahab?
Że oni przyjdą i zwyciężą.
Sprawa jest już
przesądzona. Dlaczego? Dlaczego?
Bo
Bóg jest z wami. Ten Bóg, który jest Bogiem na niebie i na ziemi, on jest z wami. I ja nie jestem w stanie nic zrobić. Jedyne, co mogę zrobić, to prosić was, żebyście ocalili naszą rodzinę. Ja wam wyświadczam to dobro, dlatego że za wami jest Bóg, który jest Bogiem na niebie i na ziemi. Czyli co ona uważa o Bogu na niebie i na ziemi? Co to znaczy według Rahab, że on jest Bogiem na niebie i na ziemi?
Że jest wszechmogący i ma władzę nad wszystkim.
Że nasi bogowie nie dadzą rady.
Nie ma żadnego innego.
Nie ma większego Boga. Nie ma mocniejszego Boga. Ona w ten sposób co robi?
Oddaje chwałę
Bogu. Czyli w co wierzy?
W Boga Jahwe.
W jaki sposób wierzy w Boga Jahwe? Wierzy, że On jest, tak? No ale co jeszcze?
Wierzy, że
jest ponad wszystkim.
Że On tą ziemię
rządzi
da.
Wszystkim.
Że jak postanowił, tak,
tak uczyni.
Że On tą ziemię dał. I ona w to wierzy.
I podporządkowuje się.
I podporządkowuje się temu, co jest przesądzone według niej. Jeszcze oni nie zdobyli żadnego miasta. Oni jeszcze nie przeszli nawet, to tylko zwiadowcy. Ona nawet nie wie, jak oni jeszcze przejdą. Bo rzeka jest akurat wezbrana. Ona nie jest wysuszona. To jest czas, kiedy rzeka była pełna. Ale ona wie, że ten Bóg, co powiedział, to zrobi.
No wie, że Pan wysuszył przed nimi Morze Czerwone, więc co za problem wysuszyć teraz rzekę.
Ona wie, co się działo. I ona, tą wiedzę, ta wiedza spowodowała, że ona uwierzyła w Boga Izraela.
Tak.
Ona swoim zachowaniem wyznała, że co, Pan jest Bogiem na niebie i na ziemi. Jej uczynek był wyznaniem tego, co ona myśli o Bogu Izraela, zauważcie. Bo ona sama tak mówi. Dlatego teraz, skoro Pan jest Bogiem na niebie i na ziemi, dlatego teraz proszę, przysięgnijcie mi na tego Pana, że wy ocalicie mnie i moją rodzinę. Więc jej akt ochrony tych zwiadowców był wynikiem
wiary
w Boga Izraela. I tego, że to, co Bóg powiedział, tak się stanie. My jesteśmy już z góry na przegranej pozycji. Więc zanim zrobiła ten uczynek, co musiało się pojawić w jej sercu?
Wiara
w Boga Izraela. I ona, ta wiara spowodowała, że ona zaczęła chronić tych, których wszyscy uważali za wrogów. Wcześniej się pojawiła wiara. I ona sama o tym mówi. Czyli tak, słyszała o wszystkim, co zrobił Bóg do tej pory, po wyjściu z Egiptu. To mówi wersety 9 do 11. Że Bóg dał tę ziemię wam. Wszyscy przed wami drżą. słyszała o wysuszeniu Morza Czerwonego. Wie o zwycięstwie nad królami amoryjskimi. Wie, że Bóg Izraela jest Bogiem w górze na niebie i na dole na ziemi. Co jeszcze mówi o jej wierze? Zobaczcie werset 12. Co mówi jeszcze o jej wierze?
To, że prosi ich, aby oni, powołując się na Pana, za ten akt miłosierdzia, który ona zrobiła w wyniku wiary, którą ma w Boga, oddając mu chwałę.
Przysięgnijcie mi na Pana. Pan świadkiem. Ten Pan Wszechmogący jest świadkiem. Ja chcę mieć Jego za świadka, żebyście wy dotrzymali słowa. Niech ten Bóg ma nad tym pieczę.
Ona wie, że jedynym, który może ocalić ją i rodzinę, jest ten Bóg. Ona nie zwraca się teraz już do swoich pobratyńców, tak? Bo wie, że oni będą walczyć i przegrają. Ona zwraca się do wywiadowców, ale powołując się na...
Prosi, żeby oni na Pana przysięgli, żeby oni nie złamali tej przysięgi. Ona nie mówi, dajcie mi słowo. Nie, na Pana mi przysięgnijcie, że wy nie złamiecie tej przysięgi. Dlatego, że ona ludziom nie musi ufać wcale. Ale ona się powołuje na Boga. Dlaczego? Bo ona wie, jaki On jest. Na ile Go zna, na tyle Go zna. Ale chce mieć gwarancję w Bogu. Przysięgnijcie mi na Pana, że nie zabiją jej rodziny, gdy zdobędą Jerycho. Czyli dla niej fakt Jerycho, zdobycie Jerycha, tak jakby to jest tylko kwestia czasu. To już jak gdyby to jest, należy do przyszłości, ale dla niej to jest fakt, że tak się stanie. I teraz oni co robią? Przyrzekają, tak? Stawiają pewne warunki też, żeby nie wychodzili z domu. To, no bo wiecie, różnie może być. Ale... jeżeli nie dotrzymają słowa, a ze strony Rahab będzie wszystko jak należy, to
krew
na nas. I Pan jest tego świadkiem. No i odchodzą. Tak? Przychodzą do Jozuego i co? Opowiedzieli mu to wszystko. No i teraz Jozue przygotowuje całą ofensywę. Bóg przez Jozuego, czytaliście to, pamiętacie? Bóg przez Jozuego przekazuje informacje kapłanom, żeby po prostu pokazać, że Jozue jest jego sługą, żeby wywyższyć Jozuego przed wszystkimi, tak? Dzisiaj mówicie wywyższe, bo przez Jozuego wszystko przekazuje. Staje się tak, jak Jozue mówi, czyli Jordan zatrzymuje się. Z jednej strony wał wodny, a z drugiej strony woda odpływa do morza, czyli mamy suche koryto. I pierwsi kapłani, tak, czekają, bo kapłani weszli do wody, wtedy ten Jordan się zatrzymał. Są wzięte kamienie z dna, żeby było świadectwo na lądzie, i kamienie z lądu na dnie, żeby było też świadectwo, że przeszli suchą nogą przez Jordan. Przechodzą przez Jordan, jest cała akcja przy Jerychu, tak? Na siódmy dzień mury Jerycha runęły. Miasto zostało splądrowane, obłożone klątwą. I teraz czytamy szósty rozdział od wersetu 17 do 25.
I miasto będzie przeklęte dla Pana, ono samo i wszystko, co się w nim znajduje. Tylko nierządnica Rahab zostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy się z nią w domu, którzy są z nią w domu, gdyż ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wy jednak strzeżcie się tego, co przeklęte, abyście sami nie stali się przekleństwem, gdy weźmiecie z obłożonego przekleństwem i byście nie ściągnęli przekleństwa na obóz Izraela i nie sprowadzili na niego nieszczęścia. Wszelkie srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne będą poświęcone Panu, zostaną złożone do skarbca Pana. Wtedy lud wydał okrzyk, gdy zadęto w trąby, a kiedy lud usłyszał dźwięk trąb i wydał potężny okrzyk, runęły mury, a lud wszedł do miasta, każdy prosto przed siebie. I zdobyli miasto i zniszczyli ostrzem miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, woły, owce i osły. Lecz dwóm mężczyznom, którzy wybadali tę ziemię, Jozue powiedział: wejdźcie do domu nierządnicy i wyprowadźcie stamtąd tę kobietę oraz wszystko, co do niej należy, tak jak jej przysięgliście. Weszli więc młodzieńcy, zwiadowcy i wyprowadzili Rahab, jej ojca, jej matkę, jej braci oraz wszystko, co do niej należało. Wyprowadzili całą jej rodzinę i zostawili ich poza obozem Izraela. A miasto i wszystko, co w nim było, spalili ogniem. Tylko srebro i złoto oraz przedmioty miedziane i żelazne złożyli do skarbca domu Pana. Jozue zostawił przy życiu nierządnicę Rahab, dom jej ojca i wszystko, co do niej należało. Mieszka ona w Izraelu aż do dziś, ponieważ ukryła posłańców, których Jozue wysłał na wybadanie Jerycha.
Okej, okay, to jest też bardzo ciekawy werset. To nie znaczy, że ona mieszka tam do dziś, tylko pokazuje to, że księga była spisywana w czasie, kiedy Rahab jeszcze żyła. Czyli jeśli ktoś twierdzi, że ta księga została spisana tam 500 lat po wydarzeniach, to moim zdaniem nie do końca tak jest, bo ten fragment mówi, że była spisywana za życia Rahab. Tyle. Więc jest to wszystko na bieżąco spisywane. Jozue to spisywał. I zobaczmy co. Wszystko zostało obłożone klątwą, oprócz
domu Rahab.
Czyli jedyna Rahab z miasta i jej rodzina nie zginęli. Dlaczego nie zginęli? Bo ukryła zwiadowców. A ukryła zwiadowców, bo
uwierzyła
w prawdziwego Boga, Boga Izraela. Na czyj rozkaz zwiadowcy idą po Rahab? Pamięta Jozue. Pamięta, przy tym wszystkim pamięta o Rahab. Zgodnie, jak jest napisane, zgodnie z przysięgą. Tak, jak jej przysięgliście na Pana. I Rahab została uratowana i zamieszkała pośród Izraela. I teraz zobaczmy sobie jeszcze Księgę Liczb. To jest 4 Mojżeszowa. 14 rozdział. Może ten fragment od 14 do 20 wspomina o tych wydarzeniach. Poczekajcie, czy dobrze mówię. 14, 13. Tak, dobrze.
I opowiedza o tym obywatele tej ziemi, gdyż słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród tego ludu, że Ty, Panie, bywasz widziany twarzą w twarz, że Twój obłok stoi nad nimi i że kroczysz przed nimi w słupie obłoku ze dnia, a w słupie ognia w nocy. Gdybyś więc zabił ten lud jak jednego człowieka, to narody, które słyszały o Twojej sławie, mówiłyby tak. Ponieważ Pan nie mógł wprowadzić tego ludu do ziemi, którą im przysiągł, to zabił ich na pustyni. Teraz więc proszę, niech się okaże wielka moc mojego Pana, jak powiedziałeś. Pan nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przeważający nieprawość i przestępstwo, który uniewinnia winnego.
Który nie uniewinnia winnego,
lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia.
Dobrze, dobrze, dość. Co te narody usłyszały? Tu Mojżesz rozmawia z Bogiem na temat nieposłuszeństwa Izraela, tak? Ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli właśnie, że na co Mojżesz się powołuje, na jaki argument, jakiego argumentu używa w rozmowie z Bogiem?
Że Pan obiecał ziemię dla Izraela.
I co jeszcze? Jak te narody co?
Usłyszą? Że ty ich jak
co wcześniej słyszały? Co wcześniej słyszały?
Że był z nimi,
że wyprowadzi,
że wyprowadził z Egiptu ziemię dla Izraela.
Patrzcie, nie było telefonów komórkowych, nie było telewizji, nie było satelit. A jak Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, to piorunem poszła informacja. Może nie w tydzień, bo oni też tak szybko nie szli, ale informacja szła, że takie niesamowite rzeczy się działy. Że nadprzyrodzone rzeczy się działy, kiedy Izraelici wychodzili z Egiptu. Jak wyszli z Egiptu? Co potem się działo? Okoliczne narody, gdzie Izraelici przechodzili, oni już to słyszeli. I teraz, gdyby coś się zmieniło, tak, gdyby Bóg zmienił zdanie, tak Mojżesz mówi, to co oni powiedzą? Że ty nie jesteś wszechmogący. Zobaczcie, co Mojżesz mówi. Mówi, Panie, ze względu na swoją chwałę zrób to. Co oni powiedzą? Że ty nie dałeś rady?
Nie mogłeś wprowadzić tego
ludu. Nie dałeś rady. Ty nie dałeś rady. Wyprowadziłeś, ale nie potrafiłeś ich wprowadzić, dlatego ich zabiłeś. Panie, ze względu na siebie to zrób. Żeby oni nie myśleli o tobie nieprawdy. Ale oni wszystko słyszeli, co ty zrobiłeś. Jaki ty jesteś wspaniały, potężny Bóg. I Rahab to potwierdza, że tak właśnie było. I teraz zobaczmy sobie, bo Rahab zamieszkała pośród Izraela. I zobaczmy sobie Księgę Rut. Księga Rut. Zaraz po Księdze Sędziów. 4 rozdział Księgi Rut. Od 18 do 22 wersetu.
A oto potomkowie Peresa. Peres spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Rama, a Ram spłodził Aminadaba, a Aminadab spłodził Nachszona, a Nachszon spłodził Salmona, a Salmon spłodził Boaza, a Boaz spłodził Obeda, a Obed spłodził Jessego, a Jesse spłodził Dawida.
Dobrze, i teraz otwórzcie sobie Mateusza, 1 rozdział. Przy okazji Mateusza przypomnimy sobie, bo tak dawno było, że pewnie nie pamiętacie. I mamy, zobaczcie tutaj w Księdze Rut, mamy Salmona. Prawda? Salmon.
Spłodził Boaza.
Salmon spłodził Boaza. I teraz jak otworzycie sobie Mateusza, 1 rozdział, 5-6 werset, to zobaczcie, kto był matką Boza.
A Salmon spłodził z Rahab Boza, a Boz spłodził z Rut Obeda.
Czyli ojcem Boza był Salmon, a matką?
Rahab.
Czyli Rahab wyszła za mąż za Salmona i spłodziła Boza. Więc wydarzenia z Księgi Rut dzieją się jeszcze albo za życia, albo już niedługo po śmierci Rahab, bo Boz żyje. Jest dorosłym mężczyzną, takim, który wychodzi, żeni się, tak? To dorosłym, to nie starzec. Więc Rahab jest matką Boza. A popatrzmy sobie dalej. Boaz spłodził
z Rut Obeda.
Boaz spłodził z Rut Obeda, a Obed
Jessego.
A Jesse?
Dawida.
Czyli kim jest Rahab?
Jest wrodową ojcem Pana Jezusa.
Prababką
Dawida.
Rahab jest prababką Dawida. I jest w rodowodzie
Jezusa.
Więc nieprzypadkowo Rahab jest wymieniona w Biblii. Zobaczcie jeszcze Hebrajczyków, 11 rozdział, 31 werset. Dokładnie chciałem powiedzieć, że rodowód z Mateusza to jest rodowód Józefa, męża Marii, z którego się narodził Jezus. To nie jest bezpośrednio rodowód Jezusa, ale rodowód Józefa. Tak przynajmniej pamiętam, wystudiowaliśmy z Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Łukasza natomiast jest rodowód Jezusa, bo tam jest rodowód ze strony Marii. I tak też wystudiowaliśmy. To tak gwoli precyzji, ale chcę, żebyśmy właśnie zobaczyli, że imię Rahab przewija się wielokrotnie, może nie wielokrotnie, ale co najmniej kilka razy w Biblii, i to w takich zwrotnych w dziejach ludzkości miejscach, prawda? Pojawia się kluczowe takie miejsce. To nie jest przypadkowa osoba, że ona gdzieś tam raz coś zrobiła. Nie, ona się przewija. I jak otworzycie sobie list do Hebrajczyków, kto studiował kiedyś, to już będzie pamiętał, dla tych, co nie, to warto sobie przypomnieć. 11 rozdział, zobaczcie, i 31 werset, też jest wspomniana Rahab.
Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów.
Przez, z powodu wiary, co zrobiła? Nie zginęła, bo
przyjęła w pokoju.
Czyli gdybyśmy nawet nie mieli tego tak precyzyjnie opisanego w księdze Jozuego, bo my tam widzimy tą kolejność, to wystarczy przeczytać ten jedno zdanie, że zobaczyć, że ona przyjęła zwiadowców z powodu
wiary.
Przez wiarę, dokładnie. Czyli ona nie przyjęła, a potem uwierzyła, ale przyjęła, bo wcześniej uwierzyła. A jak można było zobaczyć, że ona czci tego Boga, że ona w Niego uwierzyła i ona wierzy, że ten Bóg jest Bogiem na niebie i na ziemi? Jak można było to zobaczyć?
Właśnie przez to
wszystko. Dlatego, że powiedziała: z moimi jestem przegrana, z moimi czeka mnie śmierć, bo z moimi nie ma tego Boga. Dlatego chciała się przypodobać zwiadowcom. Ona nie miała innego wyjścia.
Ale ciekawe, że wiedzieli, które ziemie Pan obiecał Izraelowi.
Wszystko wiedzieli. Szła fama, słuchajcie.
Bo też wiedzieli, ale ze strachu chcieli zabić, a teraz się nie...
Szła fama. Oni bali się, a i tak wychodzili do walki. Dlatego, że nie mieli nic do stracenia. Oni nie myśleli: podporządkujmy się. Dlatego ktoś może powiedzieć: Rahab nie zrobiła nic nadzwyczajnego, tak? To dlaczego inni tego nie zrobili? Skoro to było takie normalne, oczywiste w tej sytuacji, dlaczego inni tego nie zrobili?
Bo nie wierzyli.
Bo nie wierzyli. Liczyli, że ich bogowie też im pomogą.
Ale tu jest kina razu z niewierzącymi.
Mamy ten fragment, słuchajcie, z 31 wersetu, który potwierdza nam to, co zaobserwowaliśmy. Oni nie uwierzyli, a Rahab uwierzyła. I myśmy to zobaczyli w tekście. Więc mamy również osobę Rahab, która przez wiarę przyjęła posłów, tak? Rahab nie zginęła przez wiarę. Była posłuszna, jak okazała swoją wiarę, bo była posłuszna, przyjęła zwiadowców. Czyli prawdę o swojej wierze okazała w czynie. Prawda? Czy to jest jasne? Czy widzicie tą kolejność? Czy bo ona będzie bardzo istotna przy analizie drugiego rozdziału, tej drugiej części, która mówi o wierze żywej i martwej. Dlatego tutaj te fragmenty, ważne, żebyście pamiętali tą kolejność, bo będziemy też, będę próbował tłumaczyć, ale wy też musicie się zastanawiać do następnego tygodnia, dlaczego w kontekście tego rozdziału, kiedy otworzymy, zobaczcie, w kontekście tego rozdziału, jak będziecie go czytać od 14 wersetu, jak będziecie czytać cały wywód, to zastanówcie się, dlaczego Jakub w ten sposób argumentuje swój wywód. Czyż Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków? Bo niektórzy twierdzili, że Jakub pisma nie znał. Dlatego tak napisał. Bo Biblia mówi to, co my wystudiowaliśmy. Czarno na białym, że najpierw wiara, potem uczynki. Paweł dobrze to rozumiał, a Jakub Biblii nie znał, albo coś mu się pomyliło. Różne teorie na temat listu Jakuba były przez wieki tworzone. Natomiast zastanówcie się, bo za tydzień będziemy o tym mówić, zaraz podsumujemy, tylko chciałem to powiedzieć. Zastanówcie się, dlaczego tak jest jak gdyby skomponowane to zdanie. Dlaczego Jakub w ten sposób mówi? Bo w tekście jest odpowiedź na to. W tekście jest odpowiedź. Jakub zna pismo i bardzo dobrze mówi, tylko właśnie chciałbym, żebyście sami analizując zastanowili się, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej Jakub tworzy te, taki wniosek tworzy, tak? I w wypadku Abrahama, i w wypadku Rahab, że z uczynków. Bo w kontekście jego rozważania jak najbardziej, moim zdaniem, to pasuje. Także jak będziecie się przygotowywać do następnej lekcji, to prośba, żebyście właśnie to przeanalizowali. Bo jeśli będziecie wiedzieli, dlaczego tak napisał, to znaczy, że rozumiecie tekst. Cały wywód rozumiecie wtedy. Bo zrozumienie tego wywodu, jak gdyby, żebym dobrze powiedział, jeżeli dobrze będzie zrozumiany wywód, to wtedy będzie wiadomo, że to zdanie jest dobrze napisane. Jeżeli nie rozumiesz wywodu, będziesz miał problem, dlaczego Jakub tak napisał. Także prosiłbym, żebyście właśnie na to zwrócili uwagę przed następnym studium. A teraz chodźcie, wyciągniemy wnioski. Teraz z Rahab, tak? I takie główne wnioski. Z Rahab jakie możemy wnioski wyciągnąć?
No jej uczynki były, jak zwykle, jak w przypadku Abrahama, następstwem wiary. Uwierzyła, że Bóg...
No właśnie, w co uwierzyła?
To, że Bóg oddał Izraelitom
tę ziemię.
Tak, ona w to uwierzyła.
To, co obiecał, że jest mocem wykonać.
Czy można to zmienić?
Nie.
Ona też wiedziała, że nie można tego zmienić. Dlaczego?
Bo
ten Bóg jest Bogiem na górze i na ziemi, na niebie i na ziemi i nikt inny nic mu nie zrobi, nie da rady nic mu zrobić. Że to jest ten Bóg. Czyli ona w to uwierzyła. Tak? I dlatego przyjmuje zwiadowcę. Co dalej? Powiedzieliśmy sobie, że uwierzyła, że jest Bogiem na niebie i na ziemi, tak? Że czego dokonuje? Czego Bóg dokonał?
To, co zaplanował, to dokonuje.
A czego dokonał w przeszłości? O czym pamiętała? Co ona? Cudów. Że Bóg ten dokonał cudów, takich, których tam nie słyszeli o tym. Nawet. Kiedy wiedziała to?
Wcześniej.
Zanim
pojawili się posłowie.
Zanim przyszli zwiadowcy. Czyli jak oni przyszli, to co to było dla Rahab?
Potwierdzenie.
Okazja do
okazania posłuszeństwa.
Dokładnie. Ona wykorzystała okazję, żeby ratować swoje życie, tak? I okazać swoją wiarę. Czyli Rahab co zrobiła? Potwierdziła co? Czym co?
Swoją wiarę uczynkę.
Swoją wiarę potwierdziła uczynkami. Nie uczynki doprowadziły ją do wiary. Nie uczynki zsumowały się z wiarą, a były skutkiem tego, co się wydarzyło wcześniej w jej głowie i w jej sercu. Czyli najpierw wiara, a potem uczynki potwierdzające, co to za wiara?
Wiara w słowa Boga.
Tak, wiara w słowa Boga. Tak, ale ona pokazała, że ona faktycznie, że to jest, prawda, że ona faktycznie w to wierzy.
Ukrywając wywiadowców, naraziła się swoim, ale to pokazuje, że nie grała na dwa fronty. Wiedziała, że sprawa jest przesądzona, bo gdyby nie była pewna, to trochę by zrobiła tak, trochę inaczej, tak? Bo nie wiedziałaby, jaki jest wynik bitwy, co po niej będzie.
Nie byłaby pewna.
Ona wiedziała. Tak. Więc wiedziała, że nie może pokładać ratunku w swoich ludziach tam, bo oni się nie poddadzą, będą walczyć i przegrają. I była pewna, więc to pokazuje jej wiarę.
Tak. Musimy to właśnie zauważyć i zaakcentować to. Tak?
Znaczy, zwróciłam taką uwagę wcześniej, ja wcześniej jakby nie patrzyłam na to, przejście przez Morze Czerwone było kilkadziesiąt lat wcześniej przecież, więc to nie było tak, że wow, doszła wiadomość, ale cud, no to będziemy się bać. Jakby wiedza na ten temat w tych społecznościach utwierdzała się przez kilkadziesiąt lat. Podobnie świadomość prawdopodobnie tego, że Bóg odda im tę ziemię, że on zła ich przeznaczona, tak jakby teraz skojarzyłam, więc to no, całymi latami.
Taki był też cel Boga właśnie, nawet przecież wszystkie plagi i to, co było dokonywane na Faraonie, cel był taki, żeby inni się bali okoliczni, z tego co pamiętam. Nie, tak, nie tylko tak, sama ta tak, sytuacja, tak, ale żeby po latach wszyscy o tym pamiętali i się bali.
Tak, pamiętaj.
O, że obok prowadził w dzień, a słuchownia w nocy.
I te ludy w koło po prostu to widziały.
Wszystkie bitwy.
To nie była nowinka, która dotarła do nas wczoraj. Oni to całymi latami obserwowali.
Ale też ważne jest to, co czytaliśmy w 5 Mojżeszowej, że kiedy Pan Bóg, Mojżesz z Panem Bogiem rozmawia na temat nieposłuszeństwa Izraela, to ma to też miejsce wiele lat wcześniej. A oni już to wiedzą. Więc ta informacja krzepła w nich, jak Żydzi byli na pustyni przez te 40 lat, to też Bóg wiele cudów robił. I oni tam się krążyli, ale też przebywali wśród tych narodów. I to, co się wtedy działo, również w tych narodach wzbudzało strach, bo pomimo, że Bóg ich nie dopuścił do ziemi obiecanej, nie weszli ze względu na niewiarę, ale Bóg ich błogosławił i pomagał im. I słup ognia w nocy, a słup obłok w dzień cały czas szedł. Także trzeba o tym też pamiętać, że ich buty się nie zniszczyły, że mannę codziennie mieli. To wszystko były znaki dla okolicznych narodów. Oni nigdy nie cierpieli głodu. Więc to, co mówisz, Ela, tak. Natomiast ja bym powiedział bardziej, że ta informacja krzepła w nich. Oni się tylko utwierdzali przez te 40 lat, że Bóg jest z Izraelem bez względu na wszystko.
A przecież już na początku powiedział, że jednak wejdą.
Ale też oni się nie posuwali, nie wiem, w tempie 100 km dziennie, tylko że oni czasami się zatrzymywali na 2-3 tygodnie i miesiąc i dopiero kiedy obłok ruszał znad namiotu, to wtedy wszyscy się zwijali. To Bóg decydował, kiedy oni mają ruszyć. I oni też się przemieszczali, stacjonowali w jakich miejscach. Pamiętajmy, że to ponad milion ludzi. To była bardzo duża ilość ludzi. Więc jak gdyby wszystko, kiedy połączymy, to widać, że ta informacja była wszem i wobec znana. I nikt nie kwestionował tych cudów. Mówili, a to zmyślone. Nie, bo by się nie bali. Więc to było potwierdzone i wszyscy faktycznie tak wiedzieli, że tak było.
Internetu nie było.
Tak. Więc chodzi o co? Chodzi o to, żebyśmy jeszcze też zanotowali z tego, co później zaobserwowaliśmy, że Rahab przez wiarę ocaliła swoje życie. Tak jak mówi słowo też w liście do Hebrajczyków, że Rahab przez wiarę ocaliła swoje życie, pomagając zwiadowcom. Okazała to w czynie i przez wiarę ocaliła swoje życie. Nie przez uczynek, a przez wiarę, bo uczynek był skutkiem wiary. Dlatego list do Hebrajczyków mówi, że przez wiarę przyjęła zwiadowców i ocaliła sobie życie. Ona by nigdy tego czegoś nie zrobiła, gdyby nie wierzyła. Nigdy by tego nie zrobiła. Rahab wyszła za mąż za Salmona i była praprababką Dawida. Czyli została włączona do rodziny. Tak? Tak jak Rut Moabitka. Też przecież nie była z rodziny, nie miała ani ojca, ani matki Żydówki, ale została włączona do rodziny Izraela. Jest prababką Dawida. Jedno pokolenie.
Tak, tak.
Mniej. Tak. Także to ciekawe, słuchajcie, takie historyczne rzeczy, żebyśmy widzieli, kto jest jak gdyby w rodowodzie, kto jest w rodowodzie Dawida, tak? W drzewie genealogicznym. Mamy Rut i mamy Rahab. Byśmy powiedzieli, nie Żydówki.
Tak, tak.
Nie Żydówki. Nie ciało z ciała krwi Jakuba. Warto o tym.
Chrystusa. Bo do Dawida to jest ten sam, potem dopiero jest.
Tak, tak, można w ten sposób powiedzieć, tak, tylko że ja mówię, że już ja tak precyzyjnie mówiłem o Mateuszu, ale jak czytamy tam te rodowody, to do pewnego momentu one potem się rozdzielają.
To tak, tak, od syna Dawida.
Tak, tak, jest w rodowodzie Jezusa. Jeśli weźmiemy rodowód z
Łukasza.
Dobrze. Słuchajcie, to w takim razie, chyba że macie jeszcze jakiś wniosek, który przeoczyliśmy, a który warto by było zapisać. Macie coś jeszcze ciekawego, żeby coś jeszcze zanotować, jeśli ja coś pominąłem?
No ja tak widzę na przykład, że ona jako poganka, jak prosiła ich o to, żeby oni się pokazali jej miłosierdzie, ona zaufała Bogu, że przez to, że w Niego wierzy i oddaje Mu tym chwałę, że On jej pomoże.
No tak. Tak myślała, no bardzo możliwe. To nie jest napisane wprost, ale no można taki wniosek wyciągnąć. No.
Albo, że przynajmniej może pomóc.
Mhm. Tak.
Tak sobie pomyślałem, runął ten mur w Jerychu, to ten fragment muru, gdzie ona była, musiał nie runąć. To też tak zupełnie...
No, mur, tam jest, miasto, tak jak oni weszli, to mur runął tak, żeby mogli wejść. Czyli nie, że runął cały mur, ale wyłomy się porobiły w murze, których by w normalny sposób się nie dało zrobić. Pytania na zastosowanie. Czego nauczyłem się dzisiaj o Bogu i o tym, co się Jemu podoba? Drugie pytanie. Czego się dowiedziałem o wierze, sprawiedliwości, uczynkach i posłuszeństwie? Czego dowiedziałem się o wierze, sprawiedliwości, uczynkach i posłuszeństwie? I posłuszeństwie, tak. Celowo zadaję takie pytania, jak i wcześniej, żeby one po prostu były takim materiałem do przemyślenia. Mhm. Pisane? Mhm. Jak wygląda moja wiara i moje uczynki w świetle tego, co przestudiowaliśmy? Uczynki. Czego nie widzimy w obu tych postawach, słuchajcie? Zarówno w postawie Rahab, jak i w postawie Abrahama.
Chwiejności.
Dobrze, zastanówcie się, co łączy te dwie historie, prócz tego, że była wiara, potem uczynki. Jeszcze jeden element.
Że oni w wierze dokończyli życie. Tak?
Ofiarowanie Izaaka, jaki moment stanowi? Przecież Abraham wielokrotnie pokazywał, że wierzy, tak? Bóg coś mówił, on miał wątpliwości, ale potem okazywał swoje posłuszeństwo. Ale ofiarowanie Izaaka było momentem przełomowym, dlatego jest wymieniony, prawda? Dlaczego? Bo z kim się wiązały wszystkie obietnice? Dopóki Izaak się nie urodził, to Abraham co myślał? Ismael. Miał prawo tak myśleć? Miał. Ale przyszedł moment, że co Bóg mu powiedział? Wprost mu powiedział: Izaak. Nie Ismael, Izaak, którego urodzi ci Sara. Izaak się rodzi, więc już nie ma niedomówień, nie ma domysłów. Izaak i koniec. I trzeba oddać Izaaka na ofiarę.
Oni oboje uwierzyli w Bożą obietnicę. Bo tu była obietnica, że z Izaaka, a tu była obietnica, że oni, ta ziemia do nich wróci.
Tak, tylko że ta obietnica dotyczyła obietnica u Abrahama dotyczyła bezpośrednio Abrahama, a u Rahab nie do końca jej samej. Ona próbuje się ratować zwyczajnie. Natomiast słuchajcie, co musiał zrobić Abraham i Rahab? Co oni musieli zrobić? Co zrobił Abraham, oddając syna na ofiarę?
Potwierdzić swoją wiarę.
Tak. To prawda. Ale co on musiał zrobić?
Podjąć decyzję?
Podjął decyzję. Jaką decyzję musiał podjąć?
No. Że uczyni.
Będzie się trzymał tego, tak?
No. Tak.
No to decyzja życia lub śmierci. To jakby
tu miał
bardzo ważna.
On ma co? Albo zaufa Bogu, albo będzie myślał po swojemu. Czyli musiał postawić wszystko na jedną kartę. Ufam Bogu. Bóg ma moc go wzbudzić z martwych. Czyli on postawił wszystko na jedną kartę, byśmy powiedzieli. Na Boga. Wszystko postawił na Boga. Zaufał Bogu. Mówicie. Co zrobiła Rahab?
Nic.
ma bezpieczny dom.
Wszystko postępuje.
Ma miejsce, w którym mieszka. Jest chroniona, bo jednak jest to miasto warowne. Jest jakieś, ma jakieś bezpieczeństwo ma. I przychodzi ta informacja, w którą z miasta czytamy, że tylko ona uwierzyła. Co ona robi? Przyjmując zwiadowców, staje przeciwko całemu miastu. Ona stawia wszystko na jedną kartę. Ona uwierzyła Bogu. Wbrew logice, wbrew jakiemuś takiemu ludzkiemu myśleniu, ona wszystko stawia na jedną kartę, bo ma do wyboru. Po ludzku mówiąc, albo ocali życie faktycznie, albo zginie od swoich. Jeżeli ja źle uwierzyłam, to zginę od swoich. A jeśli dobrze, to będę żyć. Czyli stawia wszystko na jedną kartę. Jeśli Abraham źle zaufał Bogu, straciłby syna. Tak po ludzku mówiąc. Nie mówię, Biblia tego nie potwierdza, ale tak patrząc na to po ludzku. Więc popatrzcie, to ich łączy. Oni bezwarunkowo, bezdyskusyjnie zaufali Bogu. I Abraham, i Rahab. Dlatego ich decyzje, czyny, które potem za tym idą, są tak spektakularne. Bo my może nigdy z takimi rzeczami się w życiu swoim nie zderzymy. Niektórzy wierzący się zderzają z podobnymi sytuacjami, kiedy też różne rzeczy się dzieją, słuchajcie, na świecie. Nie wszyscy żyją w Polsce. Ale to jest właśnie takie bardzo spektakularne, jak to się czyta. Takie, wiecie, że poruszające takie. Takie mocne, byśmy powiedzieli, tak? Ale właśnie dlatego, że zostali postawieni przed taką próbą, w której nie mogli kalkulować. Albo zaufasz Bogu, albo nie. Tam nie ma kalkulacji. Dlatego ocalili życie i są w gronie tych, którzy zachowali wiarę. Czego jeszcze się dowiadujemy o Rahab? Jednej rzeczy. Z listu do Hebrajczyków czego się dowiadujemy? W jakim gronie znajduje się Rahab?
Bohaterów wiary.
Czyli czym się charakteryzują bohaterowie wiary wymienieni w 11 rozdziale?
Wierzą Maryi.
Czyli dowiadujemy się jeszcze jednej ważnej rzeczy o Rahab. Że Rahab zachowała wiarę do końca. Że nie pogubiła się gdzieś po drodze. A przecież patrzcie, z Izraelem różne rzeczy się działy. Jak czytamy Księgę Sędziów, to tam różnie bywało. Tam nie było wesoło. Tam straszne odstępstwo było Izraela od Boga. Pogubili się zupełnie. A zobaczcie, że Rahab, jest napisane, wytrwała w wierze. Pomimo tych wszystkich wydarzeń, które potem miały miejsce. Czyli kolejne pytanie. Jak mogę zastosować to, czego dzisiaj się dowiedziałem w swoim życiu? Jak wygląda moja wiara? Będziemy jeszcze do tego, tych pytań wracać za tydzień, bo będziemy mieli tą lekcję o, teraz powiem, tak zwana żywa i martwa wiara. Tam będziemy mieli wiara bez uczynków i wiara doskonała. Zanim zaczniemy tą lekcję, to chciałbym, żebyście jeszcze otworzyli. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę w kwestii przygotowania. Mamy tutaj dwa zwroty. Czternasty werset. To jest porównanie. Chciałbym, żebyście zwrócili na nie uwagę. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? A potem mamy kolejny werset, 18. Lecz może ktoś powiedzieć, czyli znowu mówi, ty masz wiarę, ja mam uczynki. Zwróćcie na to uwagę. To jest polemizowanie dwóch wyimaginowanych osób. Jest taka dyskusja. Jeden mówi tak, a drugi mówi dobrze. To ty mówisz tak, a ja powiem tak. Rozważcie to, jak będziecie się przygotowywać do lekcji, to zwróćcie na tą kwestię uwagę, na tą dyskusję, bo to jest, takie kontrasty tu są. I zwróćcie uwagę właśnie na to, dlaczego tak właśnie Jakub formułuje wnioski z tych przykładów. I sobie będziemy to omawiać, ale jak wy się jak gdyby zastanowicie nad tym, to pewnie będzie łatwiej za tydzień to wszystko ogarnąć. Będzie łatwiej po prostu to wszystko wytłumaczyć. Mam taką nadzieję. No. Też nie próbujcie wychodzić poza tekst. Po prostu w samym tekście drążcie sam tekst. Okej. To co? Pomodlimy się w takim razie.